Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Bogusław Dąbrowski z zakonu ojców franciszkanów konwentualnych, który od 10 lat pracuje w Ugandzie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na początek może, jak to się stało, że ojciec wyjechał na misję? To było pragnienie serca od początku wstąpienia do zakonu?
Nie, ponieważ przez seminarium nie interesowałem się specjalnie nauką języka czy jakimiś innymi kulturami. Dopiero po kilku latach pracy w parafii w Przemyślu, gdzie pracowałem w więzieniu między innymi, i po rekolekcjach kapelanów więziennych pojechaliśmy na zakończenie odprawić mszę w Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i tam poczułem bardzo mocne natchnienie, aby napisać podanie na wyjazd do nowo tworzącej się misji w Ugandzie.
Na czym miała polegać księdza praca i czy to, z czym ojciec zetknął się później na miejscu, rzeczywiście odpowiadało takim wyobrażeniom?
Moja praca, 10 lat ostatnich, to było przede wszystkim budowanie struktur misji i rzeczywiście to było konkretne budowanie domu, w którym mieszkamy, później szpitala, szkoły, takiej klasycznej misji. I po tych 10 latach przyjechałem odpocząć, wyzdrowieć w Polsce i teraz wracając będę myślał o tym, aby już bardziej pracować z ludźmi niż z budynkami.
Choć praca wydawałoby się taka trochę mało duszpasterska, to przecież ojciec też musiał nieść tym ludziom Ewangelię, dobrą nowinę i to jeszcze w zupełnie innej kulturze.
Tak, oczywiście. Naszym podstawowym zadaniem misjonarza jest głoszenie dobrej nowiny ludziom. Uczę się też kultury miejscowej, aby Ewangelię przepowiadać właśnie w tamtym języku, aby przepowiadać w tamtej kulturze. I to jest główne nasze zadanie każdego misjonarza, który jest posłany przez Kościół. Natomiast oczywiście w tej naszej całej puli zadań jest też miejsce na pracę socjalną, aby pomagać ludziom też w sposób wymierny, tak jak na przykład na misji pomagamy od samego początku dzieciom biednym, zdolnym, w opłatach szkoły. Zbudowaliśmy dobrą szkołę, która na 11 tysięcy szkół podstawowych w Ugandzie jest na 26 miejscu w tym roku pod względem naukowym, więc jest to dobra szkoła misyjna, katolicka, ma 800 dzieci, w tej chwili będzie się rozbudowywała. To jest jedna z naszych działań, z takich społecznych. Pomagamy też w wierceniu studni, też szukamy sponsorów na ten cel, ponieważ woda jest problemem w Afryce. Pamiętam, 4 lata temu nie padał deszcz ponad rok, no i umierali ludzie w mojej parafii też z głodu.
No właśnie, jakie to jest uczucie, kiedy człowiek jest tak bardzo bezradny? Co wtedy robić?
Bezradność jest bardzo przygnębiająca, no i wtedy ja po prostu uciekam do kaplicy i jak nie mogę pomóc i pytam się Pana Jezusa, dlaczego.
Odpowiada?
Uspokaja mnie. Wracam z kaplicy jakiś taki po prostu. Nie mam może gotowych rozwiązań, ale wracam wyciszony, uspokojony i czekam na dalsze wyzwania w życiu.
Jak ci ludzie przyjmują takie trudne sytuacje? Niekiedy, które właściwie mogą być ich codziennością.
To mnie bardzo zaskakuje i też uczy wielkiej pokory. Ludzie z wielką pokorą patrzą na swoje życie z dystansem pewnym. Myślę, że oni wiedzą, jakoś tam mają w sobie więcej niż my, Europejczycy, że to jest tylko jakiś okres przejściowy, że życie będzie toczyło się w lepszej rzeczywistości kiedyś i z wielkim spokojem, z wielkim bólem przeżywają wiele problemów, co mnie jakoś tam też dotyka i uczy tego, że to, co tutaj doświadczamy na ziemi, kiedy ludzie w Europie zabiegani o dobra materialne, o to, żeby wszystko mieć na czas, żeby z wszystkim to w Afryce. Taki przykład, kiedy przyjeżdżam do Polski i ludzie mówią, no wiesz, są problemy, jest ciężko dzisiaj, w świecie, nie możemy sobie pozwolić na więcej dzieci, jest kryzys. No ja patrzę, drogi się rozwijają, ludzie pracują, lepsze samochody, jak mam porównanie, jak to było wiele lat temu. Jest rozwój ekonomiczny. Przyjeżdżam do Ugandy, do każdej chaty biega 6, 10, 20 dzieci, bez ubrań, uśmiechnięte, zadowolone, nie mają żadnego dochodu rodzice i te dzieci się jakoś tam rodzą, jakoś się wychowują. Jest inny świat.
No inny świat, ale też i inna kultura. Jak oni żyją? Co tak naprawdę dla nich jest ważne? Czy to nie jest trochę takie życie z dnia na dzień tylko?
Dla Afrykańczyków najważniejsza jest wspólnota, życie wspólne. Jednostka, która chciałaby sama żyć egoistycznie, własny koszt jest eliminowana ze społeczności, w jakiś sposób niedoceniana. Ludzie muszą się liczyć z innymi. Jeżeli nawet w tym wyrażaniu, że brat mojego ojca, nazywam go tak samo tato, siostra mojej mamy jest nazywana mamą, jest życie we wspólnocie, to jest w sumie takie bardzo charakterystyczne dla Afrykańczyków.
czy ojciec stanowi część już tej wspólnoty, bo przecież 10 lat to długo.
Na pewno czuję się coraz bardziej jakoś zjednoczony z tymi ludźmi. Oczywiście pewne tematy są ciągle tabu, powoli dochodzę, czasem się zdenerwuję i mówię, słuchajcie, no już żyję z wami trochę i ciągle jakieś tam są tajemnice, ciągle widzę, że tutaj coś ukrywacie przede mną. No jak oni się zorientują, że ja już rzeczywiście doszedłem do pewnego etapu, do pewnej granicy, no to co jakiś czas znowu mi wyjaśniają pewne rzeczywistości z ich kultury. Na przykład dla mnie dzisiaj jest też takim ciągle tematem dziwnym, o którym się mówi, ponieważ Afryka to jest życie wśród świata duchów, gdzie przodkowie zmarli odgrywają wielką rolę w życiu doczesnym człowieka w konkretnych sytuacjach, więc ciągle pewnych rzeczy nie rozumiem. Nie rozumiem roli tych ich wierzeń w ich życiu, nie rozumiem roli czarowników, czy roli liderów religii, tradycyjnej religii afrykańskiej. To jest dla mnie wielkie tabu, które mnie interesuje w pewien sposób, bo to jest też świat duchowy, w którym muszę istnieć. Wiem, że ja im sprawuję sakramenty, przynoszę im religię chrześcijańską, ale oni bazują na swoich tradycyjnych wierzeniach, które płyną w ich krwi. I kwestia, jak uszanować tą religię, jak im pewnymi słowami ich tradycji przekazać nowe prawdy, jest wielkim dla mnie wyzwaniem i co jakiś czas ludzie mnie troszeczkę tam wprowadzają w ich tradycje, w ich wierzenia, w język, w ich myślenie. Podczas jednego z pogrzebów moich katechistów, w pewnym momencie katechista prowadzący tą uroczystość w pewien sposób powiedział mi, że mam pewien ryt zmienić podczas drugiego rytu pogrzebowego, podczas mszy świętej, że oni będą wprowadzać pewien tradycyjne rzeczy, o których ja nie byłem zorientowany i mówię, no to czemu mi nie powiedziałeś przed liturgią, że będzie takie zdarzenie miało miejsce? No i wtedy się zdenerwowałem i tam mu w ostrych słowach wypowiedziałem i dopiero później, ojcze, wytłumaczymy dokładnie, właśnie zaczęli mi wyjaśniać pewne rzeczy, że to jest w ich tradycji bardzo ważne, to kiedyś było potępiane przez misjonarzy, natomiast dzisiaj Kościół pozwolił pewne ryty, tradycje religii afrykańskiej włączyć w liturgię Kościoła. To jest ustanowienie następcy tego zmarłego, który często był głową rodziny, czy chodzi o to, że dawniej w tradycyjnej religii przekazuje się mu dzidę, kalabasz, przekazuje się mu pewne narzędzia, które są codziennie używane i wypowiada się pewne formuły, że będziesz od tej pory głową rodziny, będziesz się troszczył o ludzi biedni, którzy będą do ciebie przychodzić, będziesz ich wspomagał, będziesz o nich myślał. Są odpowiednie formuły tradycyjne, które dzisiaj też można wprowadzić do liturgii katolickiej pogrzebu.
Dlaczego tak długo czekają? Przecież znają ojca od tylu lat. Są na co dzień, widzą, patrzą.
Oczywiście moje wejście w ich kulturę była pewną ingerencją. Oni od początku mnie jakoś zaakceptowali, ponieważ przyjechał biskup, ich biskup z ich plemienia przedstawił mnie, że ja będę teraz jego przedstawicielem na ten teren, więc tutaj jakoś autorytetem biskupa mnie zaakceptowali, ale wiedzieli, że ja jestem z innej kultury, więc mają jakąś wyrozumiałość dla mnie, ale z drugiej strony też widzą mój inny sposób zachowania, kiedy oni są bardzo spokojni, bardzo wolni. W pracy nieraz byśmy powiedzieli w cudzysłowie leniwi. Ja jestem bardzo energiczny, szybki, więc cały czas biegam, wszystko robię w dużej szybkości. Oni się patrzą, no człowiek dziwny. Nie jest to zupełnie ich mentalność. Już zresztą nie tylko to u mnie zauważyli, ale w ogóle wielu białych zauważyli, że oni są dobrze zorganizowani, bardzo szybcy. Wszystko, dlatego nazywają ich w języku Swahili, biały się nazywa muzungu. Muzungu ze języka Swahili znaczy ten, który biega dookoła siebie, bez sensu jakoś. Tak? I ludzie, którzy sobie tam pod drzewkiem piją piwo, czy siedzą, rozważają, medytują, czy jak to mówi Kapuściński, kreują czas, to przez nich biali ludzie są postrzegani przez nie jako muzungu, kręcący się dookoła siebie, biegający nie wiadomo za czym.
Thank you.
Czy nie widzą zatem tych pozytywnych skutków zaangażowania? Przecież są szkoły, przecież budowane są różnego rodzaju instytucje dla nich.
Oczywiście, że to widzą i tym przez ten pryzmat tam jakoś zbuduje swój autorytet. I myślę, że zbudowałem w jakiś sposób, choćby to, że po 10 latach powiedziałem w parafii, że będę wyjeżdżał na urlop i nie wiem, czy wrócę, ponieważ zdrowie mi szwankuje. Wtedy przedstawiciele tej parafii przyszli zorganizować uroczystość pożegnalną i ja mówię, słuchajcie, ja nie chcę żadnych uroczystości pożegnalnych, formalnych jakichś, nie będziemy tego robić. Oni mówią, ojcze, to jest dla nas, to jest bardzo ważne w naszej kulturze, musi być coś takiego zorganizowane i na tej uroczystości wielu ludzi, czy po mszy świętej, czy podczas mszy świętej, mówiło, abym wrócił. Najciekawsza była taka historia, kiedy ja powiedziałem w homilii o tym, że wyjeżdżam też i zacytowałem jakieś przysłowie, w tej chwili już nie pamiętam, przysłowie z plemienia Bagandy, ponieważ bardzo lubią ludzie, kiedy się cytuje przysłowia, mają tych przysłów tysiące. I wtedy, kiedy zacząłem mówić przysłowie, ludzie momentalnie po dwóch zdaniach od razu cały kościół spontanicznie zaczął to przysłowie mówić, także przysłowie bagandyjskie, które mówiło mniej więcej, że wyjeżdżając stąd zostawia się zawsze cząstkę siebie w swoich dziełach, które człowiek dokonuje i to łączy nas jakoś w ten sposób.
To jakie znaczenie ma ojciec w całej tej społeczności? Biorąc pod uwagę, że oni przecież mają także swoich przywódców, mają też, nie wiem czy to dobre słowo, ale osoby, które zajmują się magią, no przysłowie czarowników.
Trudno mi określić dokładnie, ponieważ trzeba było tych ludzi pytać, jak oni mnie postrzegają. Jedno jest z takich wymiernych, kiedy przynieśli mi na zakończenie taki dyplom bardzo ładnie wypisany od miejscowej władzy lokalnej, od tych liderów, napisali tam, podpisali się i wypisali, że dziękują za wkład, który wniosłem przez te 10 lat w rozwoju ich miasta, ich miejscowości, czy dwa lata temu odwiedził też naszą misję król Baganda Mutebi, który przyjechał i powiedział, że chciał tu zobaczyć, po prostu, że słyszał, że nasza misja się dobrze rozwija, chciał podziękować za to, więc to jest jakieś docenianie naszych wysiłków, ale mamy też przypadki, na przykład jeden z polityków, kiedy zrobiliśmy projekt jednej ze szkół, takich biedniejszych, ale dużej szkoły, która ma 500 dzieci i szkoła z Karpacza wysłała pieniądze na jakiś projekt, na początku postanowiliśmy z ludźmi na zebraniu, że ogrodzimy teren. Ten teren został ofiarowany naszej parafii. Ludzie to z własną pracą skopią ten teren. Ja kupię ziarno za te pieniądze, kukurydzy. Posadzimy te ziarno i ludzie ogrodzą ten teren. I wtedy taki projekt ludzie zatwierdzili na spotkaniu, ale później jeden z polityków po prostu mówił, że to właśnie ten biały chce to wziąć dla siebie. Zaczął ludzi buntować. Ale na szczęście był mądry dyrektor, który wytłumaczył, zaryzykujmy, zobaczmy co będzie. I wspólna praca doprowadziła do tego, że bardzo obrodziły plony, dzieci miały za darmo jedzenie, kukurydzę cały dzień, także rodzice byli bardzo zadowoleni i już przyszli później do mnie podziękować i mówiąc, ojcze, robimy następny projekt. I znowu otrzymaliśmy jakieś pieniądze z Niemiec od naszego przyjaciela, ojca Franciszkanina, który też tam pracuje, który nas wspomaga. I wtedy kupiliśmy 100 kur i te kury znoszą jajka, część tych jajek się sprzedaje na pasze dla kur, a część jajek, także dziecko każde dostaje raz w tygodniu jedno jajko. Więc to są takie projekty, no właśnie, ktoś z polityków, nie wiem z jakich powodów, po prostu chciał nam zaszkodzić w ten sposób, żebyśmy nie zrobili tego projektu. A myśmy zrobili i u ludzi też zyskaliśmy jakiś tam większy autorytet, jest wielki szacunek.
To w sytuacjach kryzysowych przychodzą do ojca, czy do osoby u siebie wewnątrz, we wspólnocie?
Są sytuacje, że oczywiście przychodzą też do mnie jako proboszcza, kiedy był głód, kiedy nie ma posiłku, żeby zaradzić, żebyśmy to wspólnie jakoś ustalili. Były takie sytuacje, że o tym myślimy. Były sytuacje z terenu kościoła, kiedy przewodniczący na przykład rady parafialnej danej wioski kłócił się ze swoim jakimś tam kuzynem, który był katechistą i było pewne zgorszenie, więc ludzie przyszli, abym to jako proboszcz pomógł im rozwiązać, więc to był trudny temat, ale ja oczywiście sam nie rozwiązuję tych problemów do końca, czasem pytam o radę innych księży czy biskupa, ale staram się zawsze robić spotkania i rozwiązywać takie problemy z ludźmi.
A kiedy przychodzą w takim razie do osoby, które zajmują się magią zielarstwa?
Ludzie przychodzą do swoich liderów religii tradycyjnych, którzy żyją w ich kulturze, którzy promują ich kulturę, ich religię, wtedy, kiedy przyjdzie jakiś problem, na przykład choroba, wtedy wiedzą, że taki człowiek ich rozumie. Jakiś zielarz wie, że nie tylko da jakieś tabletki i proszę sobie iść, tylko będzie z nim rozmawiał, dokona jakichś tam oczyszczeń, rytuałów, da pewne zioła i będzie, po prostu chodzi o uleczenie całego człowieka, jego psychiki, jego duszy, tak bym to powiedział. I oni patrzą całościowo na człowieka, więc wymaga nie tylko wypisania recepty, ale rozmawiania z tym człowiekiem, poznania, bo koncepcje chorób, koncepcje śmierci w kulturze afrykańskiej to jest dość bardziej skomplikowana sytuacja niż my to rozumiemy, że tam akurat ciało odmawia posłuszeństwa. Tutaj jest kwestia bardzo mocno połączona z duchem, z człowiekiem całym, że to jest tak bardzo zintegrowane i tu by trzeba było to całą antropologię sobie afrykańską lepiej rozważyć.
Czy uciekają się do magii w takich sytuacjach?
Na pewno jest cała masa oczywiście magii i tej takiej, nazwał białą i tej czarnej, ale czarna magia i ci, którzy ją posługują, czarownicy, no to w większości, oczywiście niektórzy ludzie korzystają z nich na zasadzie rzucenia uroków, zemsty na kimś, czy po prostu za wszelką cenę zdobycia pieniędzy, no więc nawet są w stanie ofiarować swoje dzieci, żeby tutaj przeżyć coś fajnego, trochę przyjemności, więc są oczywiście tego typu ludzie i przychodzą do czarowników i czarownicy tam istnieją, ale w większości społeczność chce się bronić przed tymi osobnikami i usuwa ich. I często są ludzie oskarżani o czary, którzy żyją samotnie w jakichś chatach, czy to są nieraz starsze kobiety, nie zawsze mają wspólnego coś z czarownikami, ale jeżeli ktoś się odsuwa od społeczeństwa, jest jednostką, nie chce się zintegrować ze społecznością lokalną, to często jest oskarżany o czary, a jeżeli się coś potwierdzi, że ktoś rzucił jakiś urok, że jakieś dziecko zmarło w okolicach, że ten, no to się usuwa taką osobę nazywaną czarownicą w cudzysłowie, albo się po prostu też nieraz są samo jakieś tam na przykład morderstwa nawet, które też widziałem i taką osobę się eliminuje.
Jak sobie ksiądz jako ksiądz katolicki radzi w takich sytuacjach? Bo to jest w pewnym sensie jakaś walka duchowa też.
Miałem taki przypadek, kiedyś pojechałem do szkoły i dziecko było w histerii, taka mała dziewczynka 10-letnia była w histerii, przyszła z babcią i dyrektorka szkoły opowiedziała mi historię, że w nocy ta babcia zabrała dziecko do jakiegoś tam medium, które to medium kontaktowało się z jej zmarłą mamą i poprzez, jak dziewczynka słyszała głos matki, więc wtedy wpadła w jakąś taką histerię i przyszła do szkoły i od 3 godzin nie mogą ją uspokoić. I wtedy po prostu wykorzystałem metodę taką, że wszystkich wyprosiłem z pomieszczenia i modliłem się po polsku kilka słów, mówiłem: Panie Boże, jestem kapłanem, wybrałeś mnie do takiej funkcji, jeżeli chcesz się posłużyć mną jako narzędziem, chcesz pomóc temu dziecku swoją siłą miłości, chcesz pomóc uzdrowić to dziecko. I rzeczywiście po kilku słów, to mam takie doświadczenie osobiste, nie za wiele mam takie doświadczenie, ale to doświadczenie często opowiadam, doświadczeniem siły modlitwy i rzeczywiście po kilku sekundach takiej modlitwy po polsku to odmawiałem, dziecko się uspokoiło, wróciło do szkoły.
Czy doświadczył ojciec siły modlitwy za niego, za jego pracę właśnie tam w Ugandzie?
Zapewne, ponieważ jak przyjeżdżam na urlop, rozmawiam ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, kilka osób opowiadało mi, że ojcze, na przykład śniłeś mi się w nocy i wtedy wiedziałem, że trzeba się za ciebie modlić. I rzeczywiście miałem dużo sytuacji trudnych, takich, że potrzebowałem modlitwy i to, że dalej trwam tam na misji, że wracam, że mam dalej plany pomagać ludziom, głosić dobrą nowinę, żyć z tymi ludźmi tam, w tamtym miejscu, co jest dla mnie trudne, bo mi zdrowie mam słabe i jest wiele problemów w życiu, tak jak każdy ma, więc że chcę tam żyć w tamtej rzeczywistości, to jest na pewno siła modlitwy wielu ludzi.
A zatem zachęcam Państwa do pamiętania w modlitwie o posłudze naszego dzisiejszego gościa. Przypomnę, że był nim ojciec Bogusław Dąbrowski ze zakonu ojców franciszkanów konwentualnych, który od 10 lat pracuje w Ugandzie.
Bóg zapłać, pokój, dobro, szczęść Boże.
Głoszenie i dawanie świadectwa o Chrystusie, gdy dokonują się z szacunkiem i akceptacją poglądów drugiego człowieka, nie naruszają jego wolności. Wiara jest propozycją pozostawioną wolnemu wyborowi człowieka. Tę propozycję powinniśmy przedstawić, ponieważ ludzkość ma prawo do poznania bogactw tajemnicy Chrystusa, w którym, jak sądzimy, podkreśla Jan Paweł II w Magna Carta Missi, cała ludzkość znaleźć może w nadspodziewanej pełni to wszystko, czego szuka po omacku na temat Boga, człowieka i jego przeznaczenia, życia i śmierci, a także prawdy. Z tych słów można też wywnioskować, że dawanie świadectwa wiary nie zawsze odbywa się dosłownie na krańcach ziemi. Dla wielu osób tym krańcem ziemi może być obszar, w którym żyją na co dzień. Jest to miejsce pracy, środowisko znajomych, przyjaciół, a także i środowisko rodzinne. Naśladowanie Chrystusa w szarej codzienności, bez szukania egzotyki, jest godne zauważenia. Czasami bywa, że taka droga może być trudna i nużąca. Jednak wytrwałość w działaniu z czasem mobilizuje innych do zastanowienia się nad tym, dlaczego akurat życie chrześcijanina jest godne uwagi. Wtedy zauważamy, że życie wiarą promieniuje na innych. To może stanowić początek głębokiej relacji międzyludzkiej, ponieważ świadectwo rodzi dialog, a dialog poszerza możliwości działania. Te etapy działalności misyjnej Jan Paweł II podkreślił właśnie w encyklice. Misja, zanim jeszcze stanie się działaniem, jest świadectwem i promieniowaniem. Naśladowanie tak zacnego mistrza, jakim jest Jezus Chrystus, jest trudne, ale możliwe. Może ono się wyrażać przez najdrobniejszy gest miłosierdzia, słowo pokrzepienia, opowiedzenie się za wartościami chrześcijańskimi, pamięć o osobie zapomnianej i samotnej, pomoc potrzebującemu, rozmowę. Pokazują one, że chrześcijanin to człowiek otwarty. Otwartość zaś jest już drogą do serca drugiego człowieka. Być może takie słowa, zadania jak powołanie misyjne, naśladowanie Chrystusa, głoszenie Ewangelii aż po krańce ziemi, dawanie świadectwa, brzmią bardzo poważnie, ale wbrew pozorom ich realizacja jest możliwa dla każdego, zwłaszcza dla młodych ludzi. Właśnie młodzi ludzie, przez swoją mobilność, ciekawość świata, entuzjazm, obdarzeni darami Ducha Świętego, mają szczególne uzdolnienia do dzielenia się szczęściem poznania Chrystusa ze wszystkimi, których spotkają na swojej drodze. Módlmy się więc słowami błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Drogi Jezu, pomóż mi rozsiewać Twoją woń, gdziekolwiek się udam. Napełnij moją duszę Twoim duchem i życiem. Przeniknij i weź w posiadanie całą moją istotę, tak, by moje życie było jedynie promieniowaniem Twojego życia. Świeć przeze mnie i bądź we mnie, tak by każda dusza, którą spotkam, mogła odczuć we mnie Twoją obecność. Spraw, by patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie, Jezu. Amen.
Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.